Ta interdyscyplinarna inicjatywa połączyła osoby o alternatywnej motoryce ruchu, czyli poruszające się na wózkach inwalidzkich, z tancerzami pełnosprawnymi, kreując przestrzeń do wspólnego tworzenia sztuki. Dziś podsumujemy między innymi oczywiście projekt WArt. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
W Białymstoku podsumowano kilkutygodniowe warsztaty, które odbywały się pod okiem choreografki Doroty Baranowskiej i aktorki niezależnej Pauli Czarneckiej. Panie opowiedzą dziś o tym projekcie, ale najpierw oddajmy głos uczestniczkom poruszającym się na wózkach Pauli.
Nie jest to ani wynik wypadku, ani urodzenia. Lekarze jeszcze do końca nie znają diagnozy, ale od pewnego czasu zaczęło mi odbierać nogi i ręce.
I Ani.
Ja na wózku poruszam się od 2018 roku. Jest to wynik wypadku lotniczego w górach Kirgistanu.
Paula i Ania to część zespołu, który realizował ten artystyczny projekt.
Udział w tym projekcie jest na pewno dobrą odskocznią od codzienności, trochę niepełnosprawnej, więc trochę ograniczonej. A tutaj te ograniczenia zupełnie zanikają i czujemy się zupełnie inaczej niż na co dzień.
Dla mnie to jest w pewnym sensie rodzaj doświadczenia, ponieważ ja bardziej preferuję twarde formy ruchu, czyli boks, pływanie, jazda na rowerze, siłownie, a tutaj Dorota z Paulą pokazują nam taki bardziej sensualny wymiar tego ruchu. To znaczy możemy się poruszać na tych wózkach i nie jest to takie widoczne. Dostosowujemy się do osób chodzących, które właściwie robią to na co dzień, tańczą na co dzień.
Uwaga, mamy dwie sceny, brawo! Uwaga, i teraz jest kolejna ze scen. Chciałabym do tego dojść właśnie tutaj koło. Pierwszą osobą jestem ja, wychodzę. Potem wychodzi z tamtej strony Grześ, potem wychodzi Monika i potem wychodzi Piotrek.
Zaufanie to podstawa, bo tutaj i są różne unoszenia, i są różne też figury.
Trzeba tutaj się trochę otworzyć, to jest dla nas bardzo trudne, no bo my właściwie w momencie, kiedy usiedliśmy na wózki, troszeczkę zamknęliśmy się w swoim świecie i tutaj dziewczyny pokazują nam, że jednak można wyjść trochę do ludzi w taki inny sposób. I na przestrzeni tych wszystkich zajęć, które tutaj mieliśmy, uczymy się tego zaufania. I to jest fajne, bo w pewnym momencie przestaje być zauważalny poziom pomiędzy nami a osobami chodzącymi i fajnie się to wyrównuje w tańcu. My im zaufaliśmy, oni nauczyli się, jak funkcjonować z nami i chyba wychodzi z tego coś fajnego.
Wiadomo, że jest drobny stres. Ja trochę mam doświadczenia z występowaniem i zawsze to jest dla mnie coś do przełamania, ale też zazwyczaj, kiedy też ruchowo potrzebujemy wyzbyć się blokad w ciele, blokad mentalnych też, które mogą nas ograniczać.
Nie usiadłyście na wózku od urodzenia, tylko to było nabyte. I się myśli pewnie każdego dnia, a może za tydzień, może za miesiąc, może będzie ta nadzieja. Ale gdy tej nadziei no w jakiś sposób już nie ma, to czy macie poczucie, że jesteście przykładem tego, że nie trzeba zamykać się w czterech ścianach? Choć pewnie było na początku to trudne.
Początki były trudne, ale no właściwie my mamy jedną opcję. Albo leżeć w łóżku i płakać, że usiadłyśmy na ten wózek, albo zacząć funkcjonować i dostosować się, albo próbować dostosować się do tego, jak funkcjonuje świat. My jesteśmy takim przykładem ludzi, którzy wychodzą i próbują coś zrobić. Próbujemy się my dostosować i próbujemy pokazać innym, że jednak można.
Można realizować pasję mimo przeciwności losu, a przykładem tego jest projekt WArt. Więcej o nim już teraz opowiedzą choreografka Dorota Baranowska i aktorka niezależna Paula Czarnecka.
Ten pokaz przede wszystkim jest o spotkaniu, w ramach którego każdy z nas, i to osoby o alternatywnej motoryce i tancerze z TSS i ja, gość pomiędzy, uczyliśmy się, wciąż uczymy i doświadczaliśmy i doświadczamy takich tematów jak zaufanie, prowadzenie, relacje, kompromisy i jakieś ograniczenia i poczucie wolności. To są, mam wrażenie, tematy, które dominują w tym wszystkim i za pomocą ruchu próbujemy oddać te charaktery, te rozmowy i te doświadczenia, które nas spotkały, które mieliśmy okazję i zaszczyt doświadczyć.
Zaangażowane są osoby pełnosprawne, ale też z niepełnosprawnością ruchu na wózkach.
Tak, zgadza się. W projekcie są osoby, kto ładnie Dorota Baranowska ujęła, osoby o alternatywnej motoryce, osoby pełnosprawne, ale ja tak o tym myślę, że my jako osoby pełnosprawne mamy też swoje niepełnosprawności na wielu różnych poziomach, więc zdecydowanie bardziej odpowiada mi to sformułowanie alternatywna motoryka, bo wszyscy mamy swoje słabości i mocne strony i chyba trudno by było zweryfikować, kto bardziej, kto mniej.
To prawda, ale biorąc pod uwagę osoby z niepełnosprawnościami, osoby z dysfunkcją ruchu, to też jest takie wyzwanie organizacyjne, logistyczne, artystyczne również, mam wrażenie.
Ze strony organizacyjnej, no to muszę przyznać, że na pewno. Jak obserwowałam Dorotę, która musiała spinać wszystkich przedstawicieli i od nich uzyskać informacje, skoordynować to, no to naprawdę jest dużo telefonów, dużo rozmów, spotkań, jeżdżenia, dogadywania, odwoływania, przesuwania, przekładania, zabieganie o kontakt często też, a potem też organizacja i sposób przywiezienia, odwiezienia osób, które mają z tym problem. Całe szczęście są osoby wspierające bardzo, bardzo intensywnie i dające bardzo dużo wsparcia w tym tancerze z Towarzystwa Sztuki Surowej i także opiekunowie naszych uczestników, rodzice czy ci opiekunowie, którzy są przydzielani do wsparcia ich codziennego życia, więc gdyby nie to, no to oczywiście, że to nie byłoby możliwe. Całe szczęście jesteśmy wszyscy razem wspólnie w tym świecie, jakoś koegzystujemy, wspieramy się wszyscy, więc jest to absolutnie do zrobienia. Jak się chce, jak się ma taką intuicję i potrzebę, jak właśnie Dorota, to się da.
Najlepsze jest w tym wszystkim to, że ja tak naprawdę miałam pomysł, natomiast zbyt wiele nie myślę o tym, co się wydarzy. To wszystko gdzieś płynie. Widzę osoby, dopiero to się tworzy. Co do tego projektu naprawdę nie miałam żadnych oczekiwań i chyba największym sukcesem tych warsztatów jest to, że traktowałam wszystkich na równi. Prowadziłam warsztat, jak prowadzę z osobami pełnosprawnymi.
Dorota po prostu jest, współodczuwa, empatycznie prowadzi ruch, prowadzi ćwiczenia, daje zadania, przez to się organicznie samo układa i składa.
Tutaj zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne muszą się obdarzać ogromnym zaufaniem.
My byłyśmy zaskoczone tym, że tak szybko to się wydarzyło. Tak szybko wydarzył się taki punkt, kiedy poczuliśmy wszyscy, okej, chyba sobie ufamy i realizujemy rzeczy, które tak naprawdę w innej przestrzeni mogłyby zajmować dużo więcej czasu, samo doprowadzenie do nich, a my już idziemy trochę dalej, więc faktycznie coś się takiego zrealizowało w spotkaniu tych wszystkich osobowości, że to się jakoś tak otworzyło, dość szybko pękło, chociaż potem się sobie zwierzaliśmy już z perspektywy czasu, że tam w środku to nie było takie łatwe i oczywiste dla każdego z nas, ale jednak chyba się wszyscy bardzo staraliśmy i próbowaliśmy. Próbowaliśmy się właśnie przełamać, przekroczyć granice, wyjść ze strefy komfortu i chyba dlatego było to poczucie wspólnej chęci pójścia dalej. Tak jak musieliśmy rozpoznać, jak się prowadzi osobę na wózku, bo to nie jest oczywiste i proste, tak samo musieliśmy potem wziąć pod uwagę mobilności naszych ciał, zakresy naszych ruchów, ale tutaj znowu chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tylko sprawdzanie zakresu ruchu osób na wózkach, tylko też naszych. Na przykład po któryś zajęciach Dorota mówi do mnie, nie bolą cię plecy, bo widziałam, że 2 dni temu wyszłaś poza swoje zakresy. I ja faktycznie mówię, nie, wszystko jest w porządku, a po 2 dniach, och, miała rację. Więc to też dotyczyło wszystkich uczestników. Bardzo było interesujące, inspirujące to, że te granice naprawdę gdzieś się zacierały. Ja myślę, że właśnie każde spotkanie z drugim człowiekiem, czy to w formie spotkania towarzyskiego przy kawie, czy zrobienia wspólnie spektaklu, czy odbycia wspólnego warsztatu jest zawsze rozwojem osobowościowym, takim ludzkim. Poszerzamy swoje horyzonty. To są trochę jak podróże po ludziach, podróże po osobowościach. No i to na pewno była bardzo intensywna podróż z racji tego, że wiem, że ten kontakt w pierwszej chwili jest powiązany z jakimś rodzajem strachu i my właściwie sami nie wiemy, czego my się boimy, że co, że zrobimy pewnie jakiś błąd w tym kontakcie, że powiemy coś niestosownego, że powiemy głupotę albo ich może czymś obrazimy, skrzywdzimy, ale warto się otworzyć, warto, bo oni też tego potrzebują i to też nam daje takie poczucie, że możemy się też bardzo wiele od nich nauczyć, oni od nas i trochę otwieramy przestrzeń społeczeństwa, ludzkości na to wszystko, niwelując te granice. No one są przecież na tylu różnych poziomach, na poziomie niepełnosprawności, wyznania, pochodzenia, więc to jest taki mały krok.
Ten projekt się kończy, a jakieś kolejne w planach?
Tak, jest kolejne w planach, który na pewno zakłada współtworzenie spektaklu performatywnego przez osoby o alternatywnej motoryce i sensoryce. Jeszcze jest to w kminach, że tak powiem, czy osoby wejdą na scenę, czy nie, ale na pewno będą miały wpływ na tworzenie scenariusza. A potem się zobaczy.
Fotorelacja z pokazu jest na facebookowym profilu Przestrzenie Tańca Białystok.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Teraz powiemy o tegorocznym Forum Inicjatyw Społecznych. Przedstawiciele trzeciego sektora i samorządowcy rozmawiali w Białymstoku między innymi o sprawach ważnych dla poszczególnych grup społecznych. Tematy tegorocznego Forum Inicjatyw Społecznych skupiały się wokół Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Hasło tegorocznego spotkania to wartości to podstawa, a jedną z uczestniczek i prelegentek była prezeska Fundacji Kulawa Warszawa Izabela Sopalska-Rybak.
Przede wszystkim godność osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to jest taka podstawa i to zawsze i wszędzie. Ale też w kilku kwestiach widzę tam osoby z niepełnosprawnościami. Właściwie w każdej można trochę ten temat niepełnosprawności znaleźć. No i przede wszystkim niedyskryminowanie. To są takie dwie rzeczy, które są podstawowe, ale tak jak mówię, w wielu różnych aspektach można temat osób z niepełnosprawnościami znaleźć. Więc myślę, że warto się z tym zapoznać.
A mówimy o innych barierach niż architektoniczne?
Tak, są bardzo ważne rzeczy związane z barierami informacyjno-komunikacyjnymi, czyli dostęp do informacji. Moim zdaniem to jest podstawa w kwestii dostępności. Jeżeli nie mamy informacji na temat tego, gdzie jesteśmy, co robimy, gdzie iść, jak i tak dalej, no to będzie nam bardzo ciężko się poruszać po przestrzeni publicznej. Moim zdaniem każdemu informacja się przydaje. A jeżeli chodzi o komunikowanie się, to dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Jest to szalenie istotne, ponieważ często są wykluczane w tej kwestii i dostęp do tłumacza języka migowego, czy też pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących. To są takie ważne rzeczy, o których należy pamiętać.
Jest pani prezeską Fundacji Kulawa Warszawa. Czy słowo kulawa jest wieloznaczne?
Tak, to słowo ma wiele różnych znaczeń i też w zależności od kontekstu. Wiele osób z niepełnosprawnościami też używa tego słowa w stosunku do siebie, a ta nazwa fundacji ma podkreślić nasz dystans do niepełnosprawności. Bo mamy dystans do niepełnosprawności swoich, bo w naszej fundacji też są osoby z niepełnosprawnościami, ale nigdy nie dystansujemy się, jeżeli chodzi o łamanie praw osób z niepełnosprawnościami, więc to jest dla nas priorytet. Zajmujemy się tworzeniem przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich, mówiąc bardzo ogólnie, i zmienianiem postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Działamy w kwestii szkoleń, prowadzimy szkolenia dla pracowników, pracowniczek różnych instytucji, zajęcia w szkołach, lekcje savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, ale też prowadzimy audyty architektoniczne, w kwestii dostępu do kultury działamy, więc dużo różnych obszarów, niezależne życie. Też jednym z naszych głównych projektów jest dostępna ginekologia, które też jest bardzo ważnym tematem i jednym z naszych kluczowych projektów. Tak więc bardzo dużo różnych tematów i każdy z nich jest dla nas tak samo ważny.
Projekt Przychodzi Baba do Lekarza to plan zakładający długofalowe działania na rzecz zwiększenia dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Raport jest pierwszym krokiem, które autorki zdefiniowały jako niezbędne do prowadzenia dalszych działań obejmujących m.in. akcje informacyjne, program edukacyjny dla personelu medycznego i administracyjnego, a także dla studentek i studentów kierunków medycznych, weryfikację dostępności poszczególnych placówek, opracowanie zestawu dobrych praktyk czy listy placówek z opisem dostępnych w nich rozwiązań. Do tego, jak podkreślają, konieczne jest wcześniejsze poznanie potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami w tym obszarze, nie poprzez założenia czy opinii osób trzecich, ekspertów, tylko poprzez wysłuchanie bezpośredniego głosu kobiet, które w swoim życiu doświadczają na tym polu wykluczenia. Z przeprowadzonego badania wynika m.in., że decyzja o pójściu do ginekologa w przypadku pacjentek z niepełnosprawnościami uzależniona jest od kilku czynników, z których najważniejsze to lokalizacja gabinetu i jego dostępność, i jest to też problem klasowy. Czy kogoś stać na prywatny gabinet ginekologiczny, czy jest dojazd, to też jest ogromna bariera. Decyzja o pójściu do lekarza uzależniona jest niejednokrotnie od dostępności osoby asystującej, osoby z rodziny, przyjaciółki, tłumacza języka migowego, asystentki, która mogłaby towarzyszyć pacjentce podczas wizyty. Część pacjentek, decydując się na wizytę w gabinecie ginekologicznym, korzysta z opinii znajomych, często innych kobiet z taką samą lub podobną niepełnosprawnością, lub opinii z forów internetowych. Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazało, że w przypadku kobiet z niepełnosprawnościami decyzja o wizycie nie zawsze jest decyzją autonomiczną. Dotyczy to zwłaszcza kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Przy wyborze lekarza kobiety z niepełnosprawnościami napotykają na szereg barier, których charakter uzależniony jest od rodzaju niepełnosprawności. W czasie przeprowadzonych wywiadów zidentyfikowano następujące bariery utrudniające swobodny wybór lekarza: brak informacji o dostosowaniu gabinetów ginekologicznych do potrzeb pacjentek. Informacja o tym, czy w gabinecie i całej placówce nie ma barier, jest trudno dostępna, a jednocześnie konieczna. Bez niej najczęściej nie dochodzi do umówienia się na wizytę. Pojawiające się pytania dotyczące charakteru i genezy niepełnosprawności tam, gdzie nie ma to uzasadnienia medycznego. Badanie wykazało też, że kobiety z niepełnosprawnością ruchową i wzroku wybierają najczęściej lekarza blisko miejsca zamieszkania, a w czasie rejestracji do lekarza pacjentki napotykają na następujące typy barier. Te związane z komunikacją i dostępem do informacji, brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i zaznaczenia takiej konieczności w czasie umawiania wizyty. W czasie wizyty natomiast w gabinecie ginekologicznym, jak wynika z raportu, kobiety z różnymi niepełnosprawnościami napotykają na szereg barier, które można podzielić na 4 główne kategorie: świadomościowe, architektoniczne, organizacyjno-proceduralne oraz związane z komunikacją.
Możliwość dostania się do lekarza, dotarcia do lekarza w momencie, kiedy on jest gdzieś daleko, to jest jedna z takich rzeczy, która mocno komplikuje sprawę dla wielu kobiet z niepełnosprawnościami. Ja akurat mieszkam w Warszawie i tam też bywam u ginekologa, nawet dość często w ostatnim czasie. Też nie jest do końca tak, że jak jest duże miasto, to jest super, bo ja mam doświadczenia, gdzie może architektonicznie było w miarę, ale człowiek jest najważniejszy i jeżeli człowiek nie jest odpowiednio nastawiony, też świadomy, no to niestety powoduje to dużo różnych nieprzyjemnych sytuacji. Mi na przykład kiedyś odmówiono badania, ponieważ zapisałam się do gabinetu, gdzie był obniżany fotel ginekologiczny. Okazało się, że przeniesiono moją wizytę do innego gabinetu i powiedziano mi, że ja pani dźwigać nie będę i odmówiono mi badania. Są też sytuacje takie, że wiele osób, takiego personelu medycznego, mówi, jakoś to będzie. My nie chcemy jakoś, tylko my chcemy jakości. My chcemy, żeby ta wizyta była na odpowiednim poziomie, żeby kobiety z niepełnosprawnościami były godnie traktowane. To jest przede wszystkim. Też nigdy w życiu nie chciałabym sytuacji takiej, że lekarz zaczyna badanie kobiety z niepełnosprawnością wzroku i ona się dowiaduje dopiero wtedy, kiedy lekarz ją zaczyna dotykać. A niestety to są takie historie, z którymi kobiety z niepełnosprawnościami wzroku się spotykają bardzo często. Przerażające dla mnie jest, kiedy kobieta głucha na przykład musi przyjść z własnym dzieckiem do lekarza, żeby dziecko tłumaczyło, co mówi lekarz. I historii, kiedy lekarz mówi, że na przykład kobieta ma raka i dziecko musi to tłumaczyć swojej mamie, jest sporo i mnie to przeraża.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Jeśli chodzi o też taką dostępność architektoniczną, to swego czasu jedna z pacjentek opowiadała mi taką historię, że do budynku, w którym było wiele gabinetów, był oczywiście podjazd, ale akurat gabinet ginekologiczny mieścił się na drugim czy też trzecim piętrze i windy już nie było.
To niestety się zdarza. Na szczęście mamy teraz takie przepisy, które powodują, że jeżeli taka sytuacja się zdarzy, a nie powinna się nigdy zdarzyć, to osoba z niepełnosprawnością, czy osoba, która może mieć trudność z tym, żeby dostać się do takiego gabinetu, może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności do tej placówki. Jeżeli ta placówka w ciągu 2 tygodni nie odpowie lub nie zapewni tej dostępności, to można złożyć skargę do PFRON-u i jest szansa, jeżeli jest to placówka publiczna, żeby zostanie ukarana finansowo. I to spowoduje, że zmotywuje ich to, żeby sytuację zmienić, żeby dostępność zapewnić. Szczególnie, że są możliwości. Jeszcze jak myślę sobie o placówkach medycznych, naprawdę są źródła finansowania takich dostosowań. Można się starać o dofinansowanie, czy to z PFRON-u. Też niedługo będzie kolejna edycja Dostępna Ginekologia, więc warto też obserwować. Ale też z programu Dostępność Plus dla szpitali. Są miejsca, gdzie można się starać o dofinansowania i warto. Warto, po prostu warto to zrobić, przede wszystkim niezależnie od tego, czy będą kary, czy nie będzie kar, godność człowieka to jest podstawa.
A wracając do tych sytuacji, o których pani mówiła, czy nie ma pani czasami wrażenia, że osoby pełnosprawne, lekarze w tym przypadku, choć brzmi to absurdalnie, nie do końca rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i czasami podejście nie wynika ze złej woli, tylko z niewiedzy?
Wynika z niewiedzy, z nieświadomości. Jeżeli czegoś nie wiem, to wystarczy się przyznać, nie wiem i chętnie się dowiem. I też nasza fundacja Kulawa Warszawa organizuje szkolenia dla przedstawicieli placówek medycznych i można się dowiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przebieg wizyty ginekologicznej w sytuacji kobiet z różnymi niepełnosprawnościami lub neuroróżnorodnych, na co zwrócić uwagę, co jest najważniejsze, na co kobiety zwracają uwagę, jak wyglądały te wizyty do tej pory. Różne pozytywne i negatywne doświadczenia, którymi kobiety się z nami dzielą, mamy i przekazujemy je dalej, po to, żeby tych pozytywnych było jak najwięcej, a tych negatywnych jak najmniej. I myślę, że warto z tego korzystać, bo to, że ktoś czegoś nie wie, nie oznacza, że nie może tego zmienić. Jeżeli chce wiedzieć, to jest gdzie szukać, jest gdzie dostać odpowiedź, informacje na ten temat, tylko potrzeba się troszeczkę otworzyć. A mam wrażenie, że czasem medycy, czy też osoby pracujące w placówkach medycznych nie do końca chcą, żeby na przykład taka organizacja pozarządowa przyszła i opowiedziała o takich rzeczach z różnych powodów. Niestety najczęściej obawiam się, że jest to na zasadzie, no co może nam taka organizacja powiedzieć? Może dużo, bo mamy doświadczenie, tylko chcemy, żeby też była otwartość z drugiej strony, żeby personel medyczny chciał z nami rozmawiać na ten temat, bo naprawdę chcemy to robić po to, żeby poprawić sytuację kobiet z niepełnosprawnościami. Nie chcemy wytykać błędów, nie chcemy mówić, że ktoś coś robi źle i najgorzej i w ogóle jest bez sensu, tylko co możemy poprawić, co możemy zrobić, żeby było lepiej, jak możemy wspólnie działać, żeby poprawić sytuację kobiet z niepełnosprawnościami i też personelu, bo często personel też cierpi na przykład na tym, że nie ma odpowiedniego sprzętu, bo faktycznie, jeżeli ktoś ma mnie wrzucać na fotel ginekologiczny, to jest to dla mnie nieprzyjemne, ale też personel się męczy przy tym, więc odpowiedni sprzęt, który powinien w takim gabinecie się znaleźć, to jest podstawa dla obu stron.
Poza tym przeprowadzone badanie pokazało, że kobiety z niepełnosprawnościami, które zdecydowały się mieć dzieci, są uznawane za egoistyczne oraz powszechnie krytykowane za rzekomą nieporadność i niewydolność wychowawczą.
Bez barier.
Przychodzi baba do lekarza. To projekt Fundacji Kulawa Warszawa, który ma na celu zwiększenie dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Cały raport dostępny jest na stronie internetowej kulawawarszawa.pl. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.